Anatolij Czerniajew, kiedy przyglądał się upadkowi muru berlińskiego, był świadomy, jako jeden z niewielu, że to koniec, a zarazem początek. Był w końcu doświadczonym sowieckim analitykiem, a uchodził w środowisku za wybitnego znawcę stosunków międzynarodowych. Znany był z tego, że potrafił wykazać się doskonałym wyczuciem czasu. I tym razem nie było inaczej. To, że często miewał rację, było właśnie powodem, dla którego został doradcą przywódcy Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich Michaiła Gorbaczowa. Doceniano go za jego specjalizację w kwestiach spraw międzynarodowych. Był też wieloletnim zasiedziałym, zdawałoby się pracownikiem, niezłomnego Wydziału Międzynarodowego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Czerniajew prędko wyciągnął wnioski. Najszybciej z grona współpracowników Gorbaczowa wiedział, jakie są konsekwencje runięcia muru berlińskiego. Upadek muru berlińskiego oznaczał, że niebawem trzeba będzie doprecyzować sprawę zjednoczenia Niemiec. Jako że Moskwa powinna narzucić swoją wolę, nastąpił czas, by doprecyzować, na jakich zasadach takie zjednoczenie mogło mieć miejsce. Stąd jego notatka do Gorbaczowa z 9 listopada 1989 roku o treści: padł mur berliński, to koniec Jałty, kres dziedzictwa Stalina i klęski hitlerowskich Niemiec. Na Kremlu już było wiadomo, że upadek muru stanowił koniec Europy podzielonej. 19 dni później, 28 listopada 1989 roku, Helmut Kohl zdawało się, że zdetonował na oczach całego świata gigantyczną bombę w Bundestagu. Pod koniec listopada kanclerz Republiki Federalnej Niemiec zaprezentował uroczyście 10 punktów, które stanowiły kroki przybliżające narody niemieckie do zjednoczenia. Politycy całego świata nieomal w tym samym momencie eksplodowali razem z tą kolowską bombą. Jedyni, którzy nie eksplodowali, to najbliżsi współpracownicy Kohla i prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush. Tych po prostu uprzedził o swoim zamiarze odpalenia swoich 10 punktów. Długo na reakcję nie trzeba było czekać. Ataku apopleksji dostali Anglicy i Francuzi. Ci byli przyzwyczajeni do porządku jałtańskiego. Z niedowierzaniem przecierali oczy ze zdumienia zarówno brytyjska premier Margaret Thatcher, jak i francuski prezydent François Mitterrand. Dla nich było jasne jak na dłoni, że tworzenie zjednoczonego, mocno zaludnionego państwa niemieckiego z przesuniętą granicą o kilkaset kilometrów bliżej Moskwy stanowiło realne zagrożenie dla równowagi sił na kontynencie, na której jedynie mogłyby skorzystać zjednoczone Niemcy. Alarum bito również w naszej ojczyźnie, gdzie plan kanclerza pomijał Polskę, nie wspominał słowem o łączących nas traktatach. Na domiar złego Kohl organizował konferencję na wiosnę 1990 roku, gdzie nie zaproszono przedstawicieli naszego kraju. Były obawy, że Niemcy się zjednoczą bez nas. Premier Tadeusz Mazowiecki w rozmowie z Gorbaczowem naciskał, że Niemcy nie mogą sobie powiedzieć, że wszelkie traktaty między naszymi krajami są nieaktualne, bo nieaktualne są już państwa RFN i NRD. Mazowiecki był zdania, że nasi zachodni sąsiedzi, zanim się zjednoczą, muszą potwierdzić naszą wspólną granicę na Nysie i Odrze. Nie zadowalało nas wyłącznie oświadczenie dobrej woli narodu niemieckiego. Stawialiśmy na traktat, najlepiej podpisany między wyborami w Niemieckiej Republice Demokratycznej a zjednoczeniem. Z polską koncepcją zgadzali się Margaret Thatcher czy Michaił Gorbaczow. Czas był istotny. Wszyscy, z Helmutem Kohlem na czele, byli przeświadczeni, że proces jednoczenia będzie trwał latami i dojdzie do niego dzięki stopniowym krokom. Nikt się nie spodziewał, że to nastąpi w 1990 roku. Musiała najpierw nastąpić Unia Walutowa, czy musiały się połączyć ze sobą instytucje państwowe obu krajów. Niespodziewanie jednak proces ruszył jeszcze w grudniu 1989. Ruchy niepodległościowe zagościły w krajach, od Bułgarii aż po Estonię. w Rosji, gdzie pojawił się Borys Jelcyn, który pokazowo zerwał z partią komunistyczną. Gorbaczow zrozumiał, że nie było czasu do stracenia. Omówił w lutym 1990 roku z Kolem warunki, jakie stawiała Moskwa, że ich armia nie może liczyć więcej jak 370 tysięcy żołnierzy. Niemcy udzielą wielomiliardowych pożyczek na rzecz bankrutującego Związku Sowieckiego. Do tego żadnej broni chemicznej, biologicznej czy atomowej. Żadnych wojsk NATO stacjonujących na obszarze byłego NRD i uznanie nienaruszalności granicy polsko-niemieckiej. Dla Kola wszystko było zrozumiałe. Może za wyjątkiem tego, dlaczego miałby wpierw podpisywać traktat z Polską. Dla niego najważniejsze było zjednoczenie podzielonego narodu. Potem będzie czas na traktaty. Kol zyskał błogosławieństwo Moskwy. Stany Zjednoczone uznały, że w ich interesie leżało poparcie zjednoczenia Niemiec. Waszyngton chciał zminimalizować wpływy sowieckie w Europie i chciał podbudować swojego najlepszego europejskiego sojusznika, Republikę Federalną Niemiec. Tylko na tym nie poprzestali. Stanom najbardziej zależało na tym, co dla nich opłacalne, na ściślejszym związku Niemiec i Francji. Zatem Ameryka nakazała Kolowi dogadanie się z Francją. Prezydent Francji Mitterrand był doskonale zorientowany w całej sytuacji. Rozumiał, że Amerykanie czy Rosjanie chcą zarobić. Z kolei jemu zależało na tym, by Niemcy przyjęły wspólną walutę euro w zamian za zjednoczenie. Kol był pragmatykiem, nieco sentymentalnym, bo co prawda przywiązany do swojej narodowej waluty, ale historycy nie wybaczyliby mu zmarnowanie takiej okazji na zjednoczenie. Miał poparcie Waszyngtonu, warunki od Sowietów i zgodę Francji. Tyle mu było trzeba. Protestowali co prawda co bardziej komunizujący mieszkańcy Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ale tymi nikt się nie przejmował. A jeszcze zostaje Londyn, ale Margaret Thatcher tak naprawdę mogła jedynie przyglądać się temu, co się dzieje i zająć się swoimi sprawami. To, co udało się Kolowi, zaskoczyło i jego samego. Wystarczyły mu 4 miesiące, by zyskać przychylność ówczesnych mocarstw. W lipcu 1990 roku niemieckie państwa połączyła Unia Walutowa. Wschodni Niemcy doświadczyli po raz pierwszy najprawdziwszych zachodnich marek w portfelach. Niemcy byli już niemal pewni, że nim rok upłynie od upadku muru, Niemcy staną się jednością. Tylko pozostawała kwestia granicy z Polską. Zgodnie z prawem nie było żadnego potwierdzenia tej granicy z międzynarodowymi traktatami. Konferencja pokojowa, mając zagwarantować powojenne granice w Europie, nigdy się nie odbyła. Swoje kłody pod nogi rzucała zimna wojna. W końcu Stalin nie polegał na traktatach międzynarodowych, tylko polegał na swoich dywizjach pancernych. Żadne państwo nie może pozwolić sobie na niepewność w kwestii własnych granic. Zwłaszcza jeśli chodzi o granicę z sąsiadem, który w nie tak znowu odległej przeszłości rozpętał 2 wojny światowe, które obie przegrał. Amerykanie zdawali sobie sprawę, że Polska musi dostać swoje miejsce przy stole rozmów. Lecz mimo intensywnych zabiegów dyplomatycznych, przedstawiciele Warszawy nie zostali zaproszeni ani na pierwszą rundę rozmów w Bonn w maju 1990, ani na drugą w Berlinie w czerwcu. Omawiano na nich kwestie, które nie dotyczyły bezpośrednio Polski. Toteż nikt z uczestników nie widział potrzeby, żeby zapraszać na nie Polaków. Dopiero 17 lipca 1990 roku w Paryżu, podczas kolejnej rundy rozmów poświęconych bezpieczeństwu granic, znalazło się kilka krzeseł dla polskiej delegacji. Był to miły gest, który podbudował morale Polaków, ale miał głównie znaczenie symboliczne. Kanclerz Kohl postawił na swoim. 3 października 1990 roku Niemcy znów stały się jednym państwem. 14 listopada 1990 roku, a więc już po zjednoczeniu Niemiec, a nie przed nim, jak tego oczekiwał premier Mazowiecki, ministrowie spraw zagranicznych Polski i RFN podpisali traktat graniczny. Było to jedno z najważniejszych i największych historycznych osiągnięć pierwszego niekomunistycznego premiera powojennej Polski. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się spodobało. No przynajmniej na tyle, żeby dać kciuka do góry. A jeżeli Wam się nie podobało, no to stanowczo oczekuję bezwarunkowo kciuku w dół. Jeżeli Wam się średnio podobało, no to dajcie takiego soczystego kciuka w bok. No i cóż, Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto, gdzie możemy sobie pogadać, możecie zasugerować jakiś film, pograć w coś. No, to już od Was zależy. Link do Discorda jest pod filmem, moi drodzy. Dzięki za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga i my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, czy są jeszcze na świecie jakieś kolejne mury, które przydałoby się, żeby upadły. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.